Siemanko, z tej strony Matt, podcast Rap Matters, witam w kolejnej strefie klasyków. Dzisiaj płyta, która jest jedną z płyt mojego dzieciństwa, czyli Na Legalu, Pay Slams Attack. I tak, nie przesłyszeliście się, Pay Slams Attack. Paya został przez Arka Delicia wyciągnięty przez nawias i był kreowany na frontmana, co zupełnie nie dziwi, bo miał już wielki rozgłos, zarówno dzięki temu, że Slams Attack wydało już kilka płyt, ale też dzięki temu, że wystąpił w kultowym dokumencie Latkowskiego, czyli w Blockersach. Przy okazji ktoś wie, co się stało z tym chłopaczkiem, który sam siebie nazywał małym niebieskim pedałem? Warto byłoby do tego dotrzeć. Trudno mi zweryfikować, ale prawdopodobnie była to pierwsza płyta, jaką przesłuchałem od początku do końca. Co prawda miałem kopię stadionową ze zmienioną tracklistą i dopiero później odkryłem, jak to powinno wyglądać na tej mojej stadionowej. Była też piosenka Dotknij, gdzie chcesz, ale przez wiele młodzieńczych lat przekatowałem te płytę setki razy, zazwyczaj te najostrzejsze kawałki puszczając gdzieś tam po cichu w nocy, by rodzice nie usłyszeli. Co prawda oni sami kupili mi ten krążek, w ogóle to też była wersja clean, ale mimo wszystko niektóre treści budziły ich niesmak. Na Legalu do mnie przemawiało. Nie wiem dlaczego, bo nie pochodzę z trudnego domu, z trudnego środowiska, nie miałem nigdy problemów z prawem, nie miałem getta, z którego chciałbym uciekać. Zatem to, o czym rapował Paya, zupełnie mnie nie dotyczyło. Niemniej jego linijki budziły respekt. Chciałem razem z nim buntować się przeciwko systemowi, nie poddawać się i wyciskać z życia maksimum. Zresztą nie rozumiałem nie tylko realiów, o których Paya nawija, ale zwyczajnie nie rozumiałem wielu wersów, takich jak luźne traki Ghostface'a, Masta daje pięknie, czy pamiętasz te czasy, jak Bill Bashwick stracił oko, czasy Pit Rocka, reminiscencje. Nic nie mówiły mi te ksywki, bo niczego nie znałem poza Eminemem z rapu amerykańskiego, ale i tak rapowałem razem z Rychem to i śmiałem się z kumpli, że nie pamiętają tych czasów, gdy Bill Bashwick stracił oko. W każdym razie Paya o swoim życiu, o swoich kolejnych straconych dniach opowiadał w taki sposób, który był mega autentyczny, którego chciało się słuchać. Kochał też hip-hop i to też bardzo wrywało mi się w serce. Dodawał do tego kapitalne single, bo jest jedna rzecz, był stricte hip-hopowym bangerem, pełnym punchline'ów wymierzonych w ludzi, którzy chcieli z rapu tylko zarabiać. Właściwy wybór i Randori, które często połączone w jeden klip oglądałem w TVN-owskiej Vivie, no, kazały twardym wymogom życia jakoś sprostać. No i wreszcie największy hit Pay i prawdopodobnie największy hit polskiego rapu ever, czyli Głucha Noc, grana była w radiach, na szkolnych dyskotekach i to wszystko sprawiło, że Na Legalu musiało odnieść sukces i tak się stało, bo Paya sprzedał ponad 100 tysięcy kopii tej płyty, a przypomnę, że wtedy rynek pirackich płyt działał jeszcze wciąż prężnie, więc na pewno w wielu, wielu domach, polskich domach ten krążek był. Ciągle mówię Paya i nie jest tak, że nie doceniam Dexa, ale Na Legalu to Paya odpowiadał za większość bitów, w tym do tych z największych kawałków, czyli do Głuchej Nocy, No Jest Jedna Rzecz, czy Mój Rap, Moja Rzeczywistość. Sam Dex odpowiedzialny był głównie za DJ-ską robotę, a z tych ważniejszych kawałków zrobił tylko Być Nie Mieć. Często produkowali wspólnie razem z Payą, na przykład kawałek Właściwy Wybór, a kolejny Stracony Dzień ma dopisanego w kredytach Magierę. No i właśnie, Magiera. Być może to jego produkcyjny zmysł, bo zajmował się nie tylko jednym numerem. Paya z Dexem zaczęli z nim wtedy współpracować i w jego studio było to nagrywane. I być może właśnie to dzięki Magierze Slams Attack zrobił ten kolosalny jakościowy skok pod względem produkcji. I nawet po 19 latach od premiery, kurczę, chyba należało się zrobić ten odcinek za rok, ale ja nie mam wyczucia czasu przecież. Nawet po takim czasie te podkłady się bronią, nie rażą surowością jak niektóre podkłady Volta na przykład z tamtego czasu. Z perspektywy tych wielu lat podziw budzi to, jak Paya żył wtedy rapem. Te liczne odniesienia do rapu ze Stanów to jest jedna sprawa, ale Na Legalu Rychu definiował to, czym jest hip-hop i jego wartości. To przesłuchane taśmy, szacunek dla tradycji, obalanie mitów, przyjaźnie z artystami, wolne style, setki godzin w sklepach z płytami, wojaże zagraniczne, sztama z undergroundem, sprawdzanie się z MCs, kumate środowisko, czy tony zapisanych kartek i bohomazy. Wiele miejsca Rychu poświęca też krytyce środowiska w kawałku Nie Kocham Hip-Hop z refrenem, który każdy hip-hopowy słuchacz i przede wszystkim każdy dziennikarz powinien mieć wypisany w sercu. Czyli kocham hip-hop i ten hip-hop nienawidzę ze słabego rapu, szydzę dla artystów jak kibicem. Ale rapował tam też o tym, że nie chce widzieć pijanych w trupa MCs na przykład, że nie lubi kopii gości ze Stanów, nie lubi gości ze słabymi rymami, bez własnego stylu, czy MCs, którzy nie potrafią freestyle'ować. No, znamienne są też te wersy Rycha, gdzie rapuje 4 rano 15, siedzę, piszę i nie zasnę, bo rap był dla niego zawsze na pierwszym miejscu. I przez całą jego karierę było to widać. On nigdy nie unikał konfliktów, nigdy nie starał się być chyba popularnym na siłę. Ma na swoim koncie wiele jakichś takich głupich akcji, niepotrzebnych akcji, ale zawsze był w tym wszystkim mega autentyczny i gdy się spojrzy na to z dystansu, no to trzeba mega doceniać tę postać w całej polskiej hip-hopowej kulturze. On miał te lata infamii tuż po bifie z Tedy, ale teraz wydaje mi się, że wiele osób zaczyna przeglądać na oczy i doceniać to, co Rychu robił przez całą swoją karierę. Oczywiście nie kreuję go tutaj na rapera z top 10 w Polsce, bo to nieistotne. Top 10 jedynie może pod względem znaczenia, ale nie skillów, nie na pewno równości dyskografii, bo ta ma lepsze i gorsze momenty, ale nawet teraz po tych, nie wiem, ilu już latach na scenie, ale na pewno wielu Beja dalej trzyma poziom i ta ostatnia epka z Magierą jest na pewno do posłuchania, nie jest może klasykiem, ale da się jej wsłuchać. Wracając do tematu, to Peja był rzeczywiście gościem, który był gotowy dla hip-hopu poświęcić wszystko. Wiedział, że rap może pomóc mu w wyrwaniu się z biedy. Był też przesiąknięty tą kulturą, co zresztą niejednokrotnie udowadniał i dalej udowadnia w wywiadach, chociażby odpalcie sobie ten ostatni kawałek, gdy mówi o Guru. No Peja to taki polski KRS-One, czyli gość, który na Akademii Rapu mógłby wykładać wszystko o czasach złotej ery. Dlatego też to, że dogrywa się teraz takim raperom jak Young Multi czy Young Iggy, to na pewno jest dla nich wielką nobilitacją. Iggy zresztą mówił o tym w wywiadzie, bo jego ojciec często opuszczał mu traki Pei i mówił, że to wielka rzecz, że nagrał z Peją. Kolejny aspekt tego albumu i być może aspekt najważniejszy to aspekt społeczny, czyli to, jak Peja odbierał i jak komentował sytuację w kraju. Poświęca temu zarówno pojedyncze linijki w poszczególnych trackach, jak i całe numery, takie jak WOS czy Mój Rap, Moja Rzeczywistość, w których opisywał biedę, bezrobocie, fałszywość i brak reakcji polityków, no, którym zależało tylko na tym, by być przy korycie. Dekst w wywiadzie dla Klanu twierdził również, że w Polsce nic się nie zmieni, dopóki tacy ludzie jak on, czy tacy ludzie jak Peja nie wejdą do rządu, bo to oni znają realia biedy i wiedzą, czego potrzeba zwykłym ludziom. Peja co prawda nie przedstawia tutaj oczywiście żadnego szczegółowego planu naprawczego, ale uwagę kieruje na bezrobocie, które dotykało młodych osób, które z powodu braku pracy albo uciekały w nałogi, albo w konflikty z prawem. Są tam takie znaczące wersy, jak chcesz wiedzieć, co mi się marzy, stworzenie nowych miejsc pracy, żeby nie musiał iść kraść, chłopak ciągle się narazić, by utrzymać rodzinę, dziecku nie wytłumaczysz, dlaczego nie ma co do garnka włożyć, jarzysz. Mocny był też wers uderzający w polityków, trzeba przetrwać wszystko tak jak plakat przedwyborczy, bo jak wiadomo po wyborach kończył się PR, profesjonalizm, kończyły się obietnice, a twarze kandydatów straszyły nas jeszcze długo po wyborach. Co prawda teraz to prawo się zmieniło i muszą sprzątać te wszystkie materiały, ale kiedyś rzeczywiście wisiały bardzo, bardzo długo. Jeszcze słówko o utworze i Moje Miasto z Musową Uwiane, jednym z pierwszych wielkich posikatów, nie pierwszym i nie najważniejszym, bo była wcześniej wspólna scena oczywiście, ale na pewno numer Slums Attack to wielkie wydarzenie dla poznańskiego rapu. Wśród gości znaleźli się między innymi chłopaki z Acetoholics, to z perspektywy czasu może wydawać się dziwne, bo poszli później w hip-hopolo, ale tutaj Liber Chris i Doniu położyli swoje wersy. Doniu jest też w refrenie, remiksował też jeden kawałek z Nalegalu i to w jego studio też Peja nagrywał. Są też tacy goście jak na przykład Oval MC2, Mager aka Mezo, Hans, Meditop, Lamza, Senne Oko, Wiśnia i wszystko zamyka Peja. Dobry numer, zlepek wielu stylów i ładna pocztówka z Poznania. Też na tej płycie autentyczność Pei podkreśla chyba to, jak wiele błędów tutaj popełnił, na przykład zasypiam się i budzę, przejrzyj na oki, częsty brak reakcji doprowadza do wariacji, czy coś w tym stylu. Dużo było tutaj takich gramatycznych, językowych potknięć, ale to też, no widać, że to był chłopak z bloku i nie miał kompleksu przed tym, by mówić swoim własnym, stworzonym językiem, no bo było to właśnie bardzo szczere, bardzo jego i tyle. Także ogólnie rzecz biorąc, klasyk, płyta, która przetrwała próbę czasu, do której da się wrócić bez większego cringe'u, bez poczucia, że upłynęły stulecia od jej wydania. Bardzo ważny krążek, może to kontrowersyjne, ale to był najlepszy krążek w polskim rapie w momencie, gdy wychodził. Także sorry Molesto, ale na Legalu jakościowo przewyższało Skandal. Album mojego dzieciństwa, także wielkie propsy Rychu. To wszystko na dziś. Dajcie znać, czy się podobało. W komentarzach słucham propozycji tego, co powinno trafić do kolejnej strefy klasyków. Przypominam, że winyle i cebeki możecie kupować na stronie iwoski.pl. Podcast możecie wspierać na Patronite, możecie go słuchać na Spotify. Wiele linków znajdziecie w podpisie. I to wszystko na dziś. Chociaż może jedno pytanko. Jakby ktoś miał namiary na jakichś undergroundowych fryzjerów, to przydałoby mi się już naprawdę.